Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz w studiu Radia Rodzina. Dziś witamy serdecznie księdza biskupa Łukasza Buzuna, biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Rodzina.
Drodzy Państwo, nasza diecezja dziś świętuje 33. rocznicę powstania. Została ustanowiona przez papieża świętego Jana Pawła II 25 marca 1992 roku. I chciałbym dziś z naszym gościem porozmawiać na temat jego posługi w naszej diecezji, w diecezji kaliskiej, jako biskupa pomocniczego, jako biskup. Ale zacznijmy od tego, dlaczego ksiądz biskup wybrał zakon Paulinów, co czy kto miał na to wpływ?
Tak, ja wstąpiłem do zakonu Paulinów właściwie w 1989 roku, 7 stycznia. A wcześniej złożyłem oczywiście podanie, ale kto wpłynął na to? Ja muszę powiedzieć, że ja nic nie wiedziałem o zakonie, o zakonach w ogóle, a tym bardziej o zakonie Paulinów, ale jak ta świadomość powołania we mnie się przebudziła, Pan Bóg, odczytałem to powołanie, to wtedy udałem się do znajomego księdza, który katechizował nas jeszcze w szkole podstawowej. Powiedziałem o tym, co czuję, co myślę. On kazał mi troszeczkę zaczekać, jeszcze upłynęło trochę czasu i zaproponował mi właściwie Paulinów i Benedyktynów. Mhm. Tak, powiedział, że moim powołaniem raczej jest być zakonnikiem, tak, a ufałem mu. Zresztą wtedy mi się wydaje, że była taka duża ufność wobec kapłanów. Ja właściwie u nas na przykład ludzie, jak mieli jakiś problem, czy rodzinny, to często też po prostu szli do proboszcza, żeby te kwestie przedstawić, żeby uzyskać jakąś poradę. I właśnie w tym wyborze, ja właściwie myślałem o Benedyktynach trochę, kiedy przeczytałem właściwie taki list od Benedyktyna, który został mi, jakby właśnie ten kapłan dał. Tak, no ale on powiedział, no tak, to dobrze, to do Paulinów. No i ja uważałem, że to jest Boża wola i dlatego właśnie zaraz właściwie napisałem podanie, taką prośbę o przyjęcie. To był 88 rok, ale kazano mi przyjechać właśnie w 89, 7 stycznia i tak to się wszystko rozpoczęło. I myślę teraz, dlatego że jeszcze też był ze mną razem przyjmowany do zakonu taki ojciec później, już niestety nie żyje, z Ukrainy. Mhm. To był właściwie pierwszy człowiek z zagranicy wschodniej. Tak. I to było takie naprawdę taka sytuacja, która była taką nową sytuacją po tym okresie przełomowym. I razem właśnie w tym dniu przyjechaliśmy na Jasną Górę i tam byliśmy właściwie do parę dni, a później pojechaliśmy do nowicjatu, do Leśniowa. Pamiętam to jak dziś, bo to było takie duże wydarzenie, zresztą była zima i rozpoczęliśmy nowicjat w połowie nowicjatu, już który był tam. Także miałem możliwość bycia w dwóch nowicjatach, bo ten okres nowicjatu można skrócić o 2 tygodnie, tak konstytucyjnie, no ale nie można go skrócić o 3 miesiące czy 4. Także byłem w jednym nowicjacie, a później w drugim nowicjacie, a później jeszcze jako brat służyłem na Jasnej Górze. Także w sumie miałem taki długi nowicjat i rok propedeutyczny, tak. W sumie prawie 2 lata do pójścia do seminarium.
I później po poświęceniach, po ślubach, kolejne funkcje. Ta ostatnia to taka chyba najwyższa. Nie, najwyższa to generał zakonu, ale ksiądz biskup też został przeorem Jasnej Góry, Narodowego Sanktuarium, największego sanktuarium w Polsce.
Ja zasadniczo byłem katechetą. To jest jakby moja główna linia. Chyba nawet nie byłem nigdy wikarym na parafii zakonnej, ale byłem raczej zawsze tutaj katechizowałem. No później oczywiście, tak, później wypracowałem w radiu, tak, Jasna Góra. Byłem pod przeorem. Ojciec Roman Majewski, który był dyrektorem radia, został przeorem Jasnej Góry i prosił mnie, żebym że był pod przeorem, tak, że byłem przez jakiś czas pod przeorem. No to jest taka bardzo wdzięczna funkcja w sumie. Muszę sobie powiedzieć, że to
dostojna
był taki dobry okres.
Dostojeństwo też, przeor.
Tak, pod przeorem. A przeorem to właściwie śladowo bym powiedział. To,
ale jednak.
No tak, tak.
Historii gdzieś tam w tych annałach zostanie.
No, nie zdążyłem się zakorzenić na przeorstwie, tak.
No i tutaj podczas tej funkcji przyszła decyzja z Watykanu, decyzja Ojca Świętego. No właśnie, czy łatwo było księdzu ojcu wtedy jeszcze zamienić ten biały habit na biskupią purpurę?
No nie strój zdobi człowieka, to jest pierwsza sprawa, o której zawsze byłem przekonany i o której też mówiono wiele razy mi w nowicjacie i jeszcze później oczywiście w seminarium przy różnych okazjach, że wyjeżdżamy na przykład do domu, jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu i wszystko jest, bardzo ważną rzeczą jest właśnie ta świadomość tego, kim się jest, czy się jest w stroju, czy w habicie, czy bez habitu. I to jest bardzo istotne. I to bardzo mi też głęboko utkwiło właśnie w moim sercu. Pamiętam takie nauki, które tego dotyczyły też jeszcze właśnie w tym okresie, pierwszym okresie formacji. Tak, dlatego jeśli chodzi o strój, to nie mam problemu, ale na pewno przejście jest czymś niełatwym i to mierzenie się z nowymi sprawami, zadaniami jest trudne, ale ciągle jest ta świadomość, że jednak Pan Bóg daje łaskę, jak to kiedyś właśnie babcia mówiła, Pan Bóg pomoże. Mhm. Więc tutaj ta Boża pomoc jest czymś zasadniczym i o to się opieramy. To jest dla nas też taki punkt wyjścia, myślę, że dla każdego biskupa, kapłana, zakonnika w różnych sytuacjach. Mhm.
Ale księże biskupie, zakonnik zostając hierarchą, biskupem, jest automatycznie zwolniony ze wszystkich obowiązków zakonnych, z reguły zakonnej? Jak to wygląda? Czy biskup Łukasz Buzun nadal jest zakonnikiem? Może tak?
Prawo kanoniczne jakby tutaj w takich trzech kanonach to ustala, nie? Które mówi o osobach, czy zakonnika, które przyjmują godność biskupa. Mhm. Tak, i tutaj kwestia jest już bardziej, idzie po linii takiej, że jeśli chodzi o kwestię ubóstwa, to nabywanie wszelkich rzeczy dokonuje się w ten sposób, że się nabywa albo na diecezję, albo na zakon. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, no to są oczywiście szerokie ramy. Druga sprawa to oczywiście kwestia posłuszeństwa, to jest, że no już jest się wyłączonym z tej hierarchii życia zakonnego i zależność jest od Ojca Świętego oczywiście, no i w przypadku biskupa pomocniczego też od biskupa diecezjalnego. Tak, no bo się jest człowiekiem pomocniczym.
Mhm. Tak, tak.
Ma się pomagać właśnie biskupowi diecezjalnemu. To jest taka szeroka sprawa. Czy się jest zakonnikiem? No to trzeba było... Jest się zakonnikiem zawsze, który ma godność właśnie tutaj biskupa i ja muszę powiedzieć, że tak to rozumiem. Mhm.
Czy diecezja kaliska była księdzu biskupowi wcześniej znana?
Tak, tak, ja pracowałem tutaj, na pewno ktoś będzie mnie słyszał w Wieruszowie, to byłem w klasztorze spory czas i tam z tej strony diecezja była mi znana, ale też pamiętam dobrze, 97 rok, pamiętam dobrze pielgrzymkę świętego Jana Pawła II, na której byłem tutaj w Kaliszu. Stałem właśnie w gronie kapłanów, tu przed ołtarzem. Później udzielaliśmy komunii świętej. Także to wydarzenie jakoś było takim właśnie charakterystycznym wydarzeniem. Zresztą brałem udział w pielgrzymkach wtedy Ojca Świętego do Polski. Nie tylko tutaj, ale to było charakterystyczne. I pamiętam komilię Ojca Świętego. Tak. Znana. Od tej strony tutaj tych księży, ze strony częstochowskiej muszę powiedzieć, że już się sporo zmieniło, ale znam właśnie tutaj tą decyzję.
Ksiądz biskup wspomniał przed momentem, ta funkcja księdza biskupa to pomaganie biskupowi diecezjalnemu, tak?
Ale, no tak, ale nie, samego tytułu.
Z samego tytułu, ale no, tylko pomaganie, na czym polega właśnie funkcja biskupa pomocniczego? Pomaganie, no...
Zasadniczą funkcją biskupa w ogóle, czy jest pomocniczym, czy jest biskupem diecezjalnym, jest właśnie biskupem, to jest przede wszystkim głoszenie Słowa Bożego i bycie takim narzędziem w uświęcaniu ludu Bożego. I to jest jakby zasadnicza sprawa. I zresztą kapłana też, nie? Ale szczególnie biskupa. I to się odnosi, to co jest takie bardzo charakterystyczne oczywiście, no to są wszystkie funkcje też liturgiczne z tym związane. No tutaj można byłoby oczywiście wyróżniać różne elementy tego, tej posługi biskupa, ale jeśli chodzi o właśnie tą jakby sferę pomagania, no to właśnie w tym też wymiarze, ale to, co biskup jednak decyzjalny wyznacza biskupowi pomocniczemu w tej relacji. No a to są jeszcze inne różne oczywiście posługi. Sam raz ja tu jestem wikariuszem jeszcze generalnym, chociaż...
Co to znaczy, nie... powiedzmy naszym słuchaczom, wikariusz generalny?
No to jest taka posługa, która też zawiera w sobie właśnie takie elementy, element rządzenia diecezją, ale też właśnie w takim wymiarze, w jakim udzieli tego biskup diecezjalny. No ale to są wszystko w diecezji najważniejszą osobą oczywiście jest biskup diecezji, który zarządza diecezją, który właśnie sprawuje tą funkcję, a reszta, czy kuria diecezjalna, ona służy właśnie pomocy w rządzeniu diecezją i w różnych jeszcze innych sprawach.
W kurii też diecezjalnej ksiądz biskup też posługuje, tak?
Staram się tam być obecny.
Księże biskup...
Ale kuria kaliska bardzo dobrze funkcjonuje, ma bardzo dobrych pracowników, także to jest naprawdę takie sprawne, trzeba powiedzieć.
Poznał już ksiądz biskup naszą diecezję, wiele miejsc, wiele parafii odwiedził. I jeżeli chodzi o takie księdza biskupa doświadczenie, to czym ta nasza diecezja według księdza biskupa się wyróżnia na mapie tych innych diecezji w Polsce? Jest coś takiego, co ją wyróżnia?
Tak, jest na pewno kilka cech charakterystycznych. Może tak, najpierw od tej takiej podstawowej, mianowicie od geograficznej, że jest jednak centrum Polski. To jest też...
Plusy i minusy.
Charakterystyczne. Myślę, że to jest... no trudno powiedzieć, ale myślę, że to jest plus w moim przekonaniu, tak. Ma też sam raz różne regiony. Też składa się, jeśli chodzi o taką sferę administracyjną państwa, to składa się z kilku województw. Oczywiście też powstała w swoim czasie, chociaż ma głęboką historię, bo była diecezja właściwie kalisko-kujawska w swoim czasie, jeszcze wcześniej właściwie wrocławska, ale sam też Kalisz no, jest uważany za jeden z najstarszych miast, czyli ma taką długą historię. No ale przede wszystkim takim wyróżnikiem, który naprawdę wybrzmiewa w ostatnich latach bardzo mocno na takiej mapie religijnej Polski, to oczywiście jest sanktuarium świętego Józefa i w ogóle kult świętego Józefa, który ostatnio bardzo przybrał na znaczeniu w kościele, został może bardziej podkreślony, bardziej odkryty, zawsze był, ale nie miał aż takiego wydźwięku. Myślę, że tutaj Kalisz i diecezja kaliska, sanktuarium kaliskim ma ogromne znaczenie. Jest też sanktuarium narodowym, tak, ale jest to z jednej strony jakiś wielki dar też dla diecezji, to sanktuarium i sam święty Józef. Z jednej strony, a z drugiej strony, tak jakby to powiedział święty Jan Paweł II, jednak jest to też i zadanie, naprawdę duże zadanie, które trzeba podejmować ciągle i no tak trzeba to postrzegać. Myślę, że zresztą i będąc za granicą, na przykład pamiętam, jak dzisiaj byłem w Stanach Zjednoczonych, współbraci w Nowym Jorku, siedzieliśmy, też oglądaliśmy transmisję przez telewizję Trwam tutaj z Kalisza i bardzo dużo ludzi w tym uczestniczy. Polaków za granicą, którzy tęsknią w ogóle za Polską, to jest taka cecha charakterystyczna chyba wszystkich, którzy wyjechali z naszej ojczyzny i są poza jej granicami, że jest w nich właśnie ta tęsknota. Niby są tam zakorzenieni już trochę, ale jednak ciągle są też i tutaj. No więc to naprawdę jest bardzo takie charakterystyczne. Poza tym jednak papież Franciszek ożywił to nabożeństwo do świętego Józefa. Sam, jak wiemy, ma na swojej drodze życiowej takie doświadczenie świętego Józefa i tutaj też jakoś to też przyczynia się do tego, żebyśmy jako diecezja właśnie ten wyróżnik tutaj bardzo, żeby właśnie święty Józef w ogóle był naszym takim wyróżnikiem pośród innych diecezji. Chociaż sanktuarium świętego Józefa są w różnych diecezjach takie lokalne, ale no, same słowa świętego Jana Pawła II tutaj właśnie na tej pielgrzymce, na której byłem, to one ciągle tutaj te słowa niesiemy i staramy się je właśnie jakoś przełożyć na konkretną codzienność.
Mhm. Nasza diecezja też jest wyjątkowo maryjna, jeżeli chodzi o sanktuaria maryjne. Tych sanktuariów jest naprawdę wiele. Kiedyś widziałem taką mapkę właśnie Polski i zaznaczone miejsca, takie kropeczki w różnych diecezjach, gdzie są sanktuaria, koronowane i niekoronowane. To nasza diecezja jest naprawdę cała taka w tych kropeczkach, bo jest dużo tych miejsc. Rzeczywiście to też wyróżnia naszą diecezję. W samym Kaliszu są sanktuaria 3-4, jeżeli jeszcze doliczymy do tego Niedźwiady. To jest też coś, co naszą diecezję wyróżnia, na maryjność, ale nie tylko.
Tak, są sanktuaria oczywiście maryjne. One jeszcze, niektóre z nich były koronowane przez kardynała Wyszyńskiego. No to jest ta część też, ponieważ diecezja, która powstała w 92 roku, jak to zostało na początku powiedziane, ona składa się z kilku jakby fragmentów też diecezji. To diecezja gnieźnieńska, myślę, że ma swoją rolę dużą. No to są sanktuaria Matki Bożej, na przykład Pocieszenia, no, ale nie tylko. Ale to są małe sanktuaria jednak. Mhm. Nie? I tutaj ogromną rolę kustoszy tych sanktuariów mają, którzy są jednocześnie proboszczami w parafiach. Są tradycje, które łączą się na przykład Ludogniewie z tymi sanktuariami, ale one jakby funkcjonują troszeczkę tak okresowo. Przychodzi odpust, przychodzi coś tam, to jest mhm. ożywione, ale...
Ale to jest też ich urok, przepraszam.
To jest ich urok. Jednak trzeba powiedzieć, że sanktuarium świętego Józefa, ono codziennie żyje pielgrzymami, którzy przybywają. To jest jednak taka charakterystyka. Mhm. Tutaj trzeba to jakoś podkreślić, nie? A te sanktuaria mniejsze, no też lokalnie oddziaływują. Są pielgrzymki lokalne, które zmierzają właśnie na te wydarzenia liturgiczne do tych sanktuariów. To jest też taka sprawa, że maryjność jest bardzo mocno zakorzeniona w religijności i świadomości ludu Bożego i naszego tutaj narodu. I to można było dostrzec, jak kiedyś głosiłem misję przed nawiedzeniem obrazu jasnogórskiego, to można było dostrzec tak w bardzo praktyczny sposób. Na początku misji, no to tak dopiero to ruszało. Zawsze proboszcz też miał obawy, no czy ludzie przyjdą, czy nie przyjdą, jak to będzie wyglądało. No to też jest ból serca każdego duszpasterza, który się troszczy właśnie o swoją parafię. I jest bardzo, niektórzy myślą sobie tak lekko, no nie, a tam to jakoś funkcjonuje, ale proboszcz bardzo zabiega o to, żeby byli ludzie. I to pierwszy dzień było jeszcze tak trochę słabo, drugi, trzeci, później to narastało. Takie przebudzenie maryjne. Więc tutaj trzeba powiedzieć, że to jest, jak ktoś ładnie ujął, taki olbrzym, którego trzeba przebudzać. Właśnie maryjność jest głęboko tutaj wpisana. I dobrze te sanktuaria są. Zresztą dużo osób, którzy wyjeżdżają, na przykład podróżują, jeżdżą po Polsce. Dobrze, jak robią to w taki sposób, że sanktuarium, msza święta, obecność, modlitwa, adoracja, bo w niektórych jest właśnie czas do czasu adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa maryjna, później jakieś zwiedzanie, później odpoczynek, później jakiś posiłek. Mhm. I naprawdę to taki urlop. Życzę, żeby wszyscy tak spędzali swój czas wolny, swoje urlopy właśnie.
Matka Boża, ta częstochowska, jest na pewno księdzu biskupowi, sercu księdza biskupa bliska, ale od czasu, kiedy ksiądz biskup został biskupem pomocniczym w naszej diecezji, również święty Józef. Czy tak jest na pewno, czy jednak ta Matka Boża częstochowska to ma pierwszeństwo? Nie, zawsze będzie miała pewnie pierwszeństwo, prawda? Ale czy ksiądz biskup się uczy świętego Józefa, poznał go, pokochał jeszcze mocniej tu w Kaliszu?
Myślę, że dużo się nauczyłem, jeśli chodzi o świętego Józefa. Wcześniej po prostu też takiego, nawet to, bo dużą rolę też ma zawsze nasze dzieciństwo czy młodość, więc u nas raczej do świętego Józefa nie słyszałem, żeby była jakaś specjalna modlitwa albo nabożeństwo w ogóle, czy w domu, czy w parafii, chociaż sam nas na tamtych terenach dużo spraw się po prostu działo, jeśli chodzi o modlitwę w ogóle i też liturgię w środowisku takim wiejskim, w domu, a kościół był tylko właśnie miejscem, gdzie się jechało na Eucharystię. Tak to wyglądało, więc królowała Matka Boża. i wszystkie nabożeństwa maryjne i wszystkie właśnie wydarzenia raczej tutaj była bardzo mocno podkreślana maryjność, chociaż ludzie żyli takim rokiem liturgicznym, szczególnie Wielki Post, Adwent i nabożeństwa z tym związane. Tak, a przez cały rok oczywiście modlitwa różańcowa, modlitwa do Matki Bożej w moim domu modlono się właściwie w październiku codziennie odmawialiśmy różańca w ciągu roku w niedzielę. Mhm. Taka była tradycja i tego wszyscy się mocno trzymali. Czasami goście przyjechali na to w niedzielę wieczorem, przynajmniej dziesiątek różańca wszyscy odmawialiśmy. Więc no i to jest, to żyje. Później oczywiście Jasna Góra. Chociaż muszę powiedzieć, że właściwie Matka Boża Jasnogórska, tak, ale też u nas jest tak sanktuarium, zresztą zapraszam na Podlasiu, jak Różanystok, jak Kodeń. Mm-hmm, i tak. Wtedy te sanktuaria też właśnie jakoś funkcjonowały dobrze. Ja pamiętam, jak byłem chłopakiem, to byłem na koronacji właśnie Matki Bożej w Różanystoku, obrazu Matki Bożej. Wtedy to było tak, że nic się nie słyszało i mało się widziało, bo było tłum ludzi. Tak, ale obecność, ale byliśmy właśnie z taką szerszą grupą osób.
To jeszcze podrążę. Świętego Józefa, ulubiona modlitwa księdza biskupa do świętego Józefa jest taka?
Tak, odmawiam litanię do świętego Józefa. Może to jest jedyna modlitwa, którą tak, masz czasami akt zawierzenia świętemu Józefowi.
Mhm. Księże biskupie, jakie przesłanie ksiądz biskup chciałby przekazać młodym ludziom, poszukującym swojej drogi życiowej, szczególnie może tym, którzy wahają się przed wstąpieniem do seminarium, do zakonu?
Przede wszystkim to, co mogę powiedzieć, to mogę powtórzyć za świętym Janem Pawłem II. Nie lękajcie się. Zawierzcie się Chrystusowi. No Matka Boża tutaj niech będzie też tą przewodniczką. Może ona jest bardziej właśnie taka bliska naszemu sercu. Więc nie lękajcie się, też jest ważne, żeby tak się odczytać w sobie ten głos Boży i naprawdę go potraktować na serio. Mm-hmm. Nie szukać innych rozwiązań, ale żeby właśnie po prostu dowartościować go w sobie, można tak powiedzieć. Więc ludzi na pewno Pan Bóg powołuje, dotyka ich, tylko po prostu są obawy, są lęki i jest ta ucieczka przed tym głosem Bożym i to widać w Piśmie Świętym też po poszczególnych postaciach, które jakoś przed tym wezwaniem Pana Boga umykały. Więc to mogę powiedzieć. Nie lękajcie się, ufajcie Panu Bogu, bo to jest to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Pamiętam, jak to ludzie starsi powtarzali. Szczęśliwy człowiek szczęśliwego rodu, kto z młodych lat służy Panu Bogu.
Księże biskupie, jak ksiądz biskup spędza wolny czas, jeżeli w ogóle taki ma i jak dba o taką równowagę między pracą a odpoczynkiem?
Ja staram się przede wszystkim, jak mam wolny czas, coś przeczytać, to jest ważne dla mnie, a druga sprawa, żeby też odpocząć, to znaczy udaję się wtedy na spacer do lasu, jeśli tylko mogę. Mhm. Kiedyś jeździłem na rowerze więcej, teraz no, tutaj w Kalisz, okolice są, no też można sobie pojeździć na rowerze, ale z reguły idę na spacer. Jak mam więcej, jakbym mógł, to bym pojechał zawsze jednak w góry, bo to jednak taki odpoczynek jest bardziej aktywny i przynosi też większe efekty. Ale jeśli tylko mogę, no to jadę sobie pospacerować, czasami do Gołuchowa.
Piękne miejsce, piękne urokliwe. Miejsce, tak. Tak, oczywiście, że tak. Księże biskupie, czy jest coś w tym życiu biskupim, czego brakuje księdzu z tego życia zakonnego?
No na pewno brakuje wspólnoty takiej właśnie zakonnej. Tak, no bo przecież byłem długi czas we wspólnocie. Wspólnota nie jest może czymś łatwym dla mężczyzny, który ma w sobie też taką naturę indywidualisty, ale jest czymś bardzo ważnym, szczególnie w tych sprawach takiej dyscypliny zewnętrznej. Wspólnie się modlimy, jemy wspólny posiłek. Mm-hmm. No, na przykład ja nie potrafię jeść samemu gdzieś tam, coś tam czasami skubnę, ale...
To tak jak Jan Paweł II, też posiłki jadł z gośćmi zawsze. No,
to dobrze by było, ale jednak jak się z innymi, to inaczej wszystko wygląda. Mm-hmm.
Jak ksiądz biskup widzi przyszłość Kościoła w Polsce?
Ja widzę przyszłość Kościoła w Polsce świetlanie. Tak, są oczywiście elementy kryzysowe, ale też trzeba zauważyć cały kontekst sytuacji i wydarzeń, w ogóle przemian społecznych. I to możemy dopiero zauważyć, trochę reflektując nad w ogóle historią Polski, nad historią Kościoła w Polsce. znając jakby ten cały proces. Ja na przykład znam w miarę dobrze na przykład historię zakonu. Tutaj pod koniec okresu zaborów, tak, okres międzywojenny. Więc to też mogę jakoś sobie tak popatrzeć na to, który był zresztą okres zaboru, końcówka szczególnie była bardzo trudna. Nawet my sobie teraz nie zdajemy sprawy, jeśli chodzi o Kościół w ogóle, tutaj na terenach Rzeczpospolitej, pod zaborami. Tak, ale myślę, że my musimy przechodzić przez takie sytuacje różne trudniejsze. Teraz mówi się o braku powołań i tak dalej, ale w ogóle trzeba powiedzieć, ja tak mogę powiedzieć na przykład na Podlasiu, nie? No, Pan Bóg powołuje konkretnych ludzi. Jeśli było we wsi 30 chłopaków, czy 40, no, a teraz jest dwóch albo jeden w takim wieku.
Czyli na Podlasiu też.
No, czyli po prostu zmniejszyła się ilość w ogóle osób młodych. No, jeśli jest tak niski przyrost naturalny na przykład, albo za ileś lat będzie 40% mniej studentów, no, albo w większości parafii na przykład jest jakaś duża ilość zgonów, a mało jest urodzeń. No i są jeszcze inne konteksty tego, więc to wszystko oddziaływuje w ogóle na strukturę Kościoła. To jest takie socjologiczne trochę spojrzenie, ale ono też jest ważne. To jest jakby jedna sprawa. Tak, myślę, że po prostu Kościół w Polsce powolutku sprawy rozeznaje też. No i my robimy, co możemy. No, Pan Bóg tutaj swoje też działa. Liczymy na Boże wsparcie i to jest dla nas najważniejsze.
A jaka recepta na to wszystko? Na to, co się dzieje to nas dookoła, ta sekularyzacja, to odchodzenie ludzi od wiary, od Kościoła? Taka obojętność nawet może religijna.
Moim zdaniem obojętność jest czymś najgorszym. Pamiętam, jak dzisiaj takie słowo jednego z przełożonych mówił, że człowiek nie może być jak drewno, ponieważ właśnie drewna magnes nie przyciąga. I tutaj Pan Bóg pociąga człowieka, który ma w sobie właśnie, jest trochę jak metal, nie? Czyli da się pociągnąć. Obojętność jest czymś najgorszym. Zresztą Słowo Boże mówi też albo zimne, albo gorące, inaczej cię wyplunę. Tak, i lekarstwem na to na pewno jest pogłębienie w ogóle tożsamości takiej religijnej, chrześcijańskiej. Też taka umiejętność rozeznania, to co papież Franciszek mówi o rozeznaniu bardzo dużo i to jest, oczywiście to jest jakiś dar i charyzmat jezuicki, ale to jest charyzmat każdego z nas musi być. Każdej osoby. Podstawowe rozeznanie to człowiek musi mieć w sobie między grzechem, właśnie gdzie jest ta granica między dobrem a złem i to się, te granice nie można sobie dać zatrzeć. W ten sposób my się wykorzeniamy z Chrystusa. Musi być jasna w nas ta granica i świat robi, jeśli mówimy o oddziaływaniu świata i właśnie tego ducha sekularyzacji, to jest takie zacieranie granicy i taka tolerancja, która niczemu nie służy, bo to jest po prostu tolerancja, gdzie nie ma żadnych granic, nie? No i tutaj to jest pierwsza sprawa i myślę, że od tego trzeba zacząć, bo to są rekolekcje, bo to jest Wielki Post, żeby człowiek uchwycił tą linię demarkacyjną właśnie w swoim sercu. I uczył się rozeznania. Często przychodzą na przykład osoby do sakramentu pokuty. To nie jest tylko przypadek, który teraz kogoś dotyka, tylko było zawsze w jakiś sposób takie osoby. Przychodzi ktoś do spowiedzi, mówi, on nie wie, co ma powiedzieć, nie? No i trzeba czasu trochę i takiej wspólnej drogi, żeby powolutku te sprawy się wyklarowały. No, i żeby umiał nazwać właśnie to wszystko, co się zadziało w jego życiu. To jest pierwszy krok, to jest podstawowa rzecz. Po to są też, mówię, rekolekcje, po to są rekolekcje w ciszy na przykład, po to są rekolekcje ignacjańskie, po to są dni skupienia. Jest dużo teraz możliwości, z których można skorzystać i odzyskać tą równowagę wewnętrzną. To może taka myśl. No. A my nie mamy też może takiej recepty, nie? Bo to każdy chciałby jakąś receptę, połknąć pigułkę i już jest zdrowy.
Księże biskupie, już naprawdę ostatnie pytanie. Jak owocnie przeżyć, nie zmarnować tego czasu, który przed nami, czyli roku świętego, roku jubileuszowego.
Rozpoczął się rok jubileuszowy, jest to rok łaski. Przede wszystkim mieć jakieś konkretne postanowienia. Tutaj pierwszym postanowieniem jest to, żeby jednak udać się do kościoła jubileuszowego, czy udawać się do kościołów jubileuszowych. To są dla nas bardzo ważne punkty. Żeby sobie już jakoś ustawić tak to życie sakramentalne, żeby było. Myślę, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest sakrament pokuty, czyli bycie w łasce uświęcającej. Konsekwencją jest też zdobywanie właśnie odpustów, czyli jakoś pogłębienie, czym jest w ogóle odpust. No nie, ofiarowanie czy za zmarłych, na przykład, bardzo też ważna rzecz. Druga sprawa w ogóle, żeby sobie trochę mieć planu na ten rok jubileuszowy, żeby trochę sobie, nie mówię, żeby usiąść i myśleć, co ja zrobię, ale żeby to było w nas, to zagadnienie i my trochę myślimy wokół tego tematu, troszeczkę chodzimy, nie? Może go czasami zgubimy, z powrotem go sobie przywracamy. Jest rok jubileuszowy. Co ja w tym roku powinnam zrobić? Czas płynie, życie umyka, no nie? I to wszystko się dzieje, idziemy do przodu, żeby nie stracić tego czasu łaski. No więc życie sakramentalne, ja też proponuję naprawdę, żeby sobie też zrobić jakieś rekolekcje dobre, tak? Mieć taki czas, żeby trochę było więcej skupienia, bo niszczy nas to rozproszenie, to, że my się dajemy wyciągnąć na zewnątrz. Ciągle załatwiamy sprawy, które się nigdy nie skończą, ciągle jeszcze to, jeszcze tamto, zawsze będą takie różne rzeczywistości, a jednak potrzebujemy skupienia, potrzebujemy też takiej treści, żeby mieć nad czym reflektować, że nie mamy tylko właśnie taką świadomość rozproszoną, ale treści. Tutaj są takie możliwości i prosiłbym, żeby z nich korzystać. Już nie mówiąc o tym, że słuchamy Radia Rodzina, Radia Jasnogóra czy Radia Maryja na terenie diecezji kaliskiej, bo jest taka możliwość i zawsze też tam możemy właśnie sobie dużo rzeczy usłyszeć i przeżyć. Sakrament pokuty, kościoły jubileuszowe, sakrament pokuty, rekolekcje, powrót do modlitwy, to są jakby zasadnicze rzeczy, już nie mówiąc, to się wszystko kręci wokół właśnie też Eucharystii.
A do tego zachęcał nas ksiądz biskup Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej, któremu bardzo gorąco dziękuję za spotkanie, za rozmowę. I księże biskupie, ksiądz pozwoli, że jeszcze na koniec pozdrowimy księdza biskupa, ordynariusza księdza biskupa Damiana Bryla i pierwszego biskupa kaliskiego, księdza biskupa Stanisława Napierała.
Tak, Bóg zapłać serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich biskupów.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.